Jest godzina 7.10. Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na poranek wnet. I od razu mamy połączenie z panem kapitanem Czesławem Szarkiem, płynącym po Odrze. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Poprosiliśmy pana kapitana o prognozę pogody z zachodnich kresów Rzeczpospolitej.
No, pogoda jest świetna. Zachęca właśnie do wycieczek poza miasto, właśnie do odwiedzin nadbrzeżnych zaułków, miejsc. Jest bardzo ładnie, podobnie jak wczoraj, ciepło i zachęca do turystyki pogoda.
A pan kapitan teraz płynie, wczoraj pan wypłynął ze Szczecina, płynie pan na Śląski. Gdzie pan w tej chwili jest?
Tak, wczoraj wystartowaliśmy ze Szczecina, w tej chwili minęliśmy właśnie Frankfurt i Słubice i podążamy w kierunku południa Polski właśnie na Śląsk.
Czy na granicy zachodniej jest spokojnie?
Bardzo spokojnie, bardzo spokojnie.
A jaki jest ruch na Odrze?
Oj, w tej chwili nie ma praktycznie żadnego ruchu, jesteśmy chyba jednym z nielicznych statków, natomiast co chciałbym powiedzieć, ta pogoda, która jest, a i zresztą i kalendarz, mówi o tym, że lada dzień pojawi się, zaroi się wręcz od małych stateczków, łódek, motorówek właśnie na Odrze i nie tylko, bo zaczyna się turystyczny sezon. Także no nie będziemy sami tak jak jeszcze dzisiaj i wczoraj, będzie dużo tłoczniej i ciekawiej.
W planach wakacyjnych mamy sprawdzanie dobrej zmiany. Co z tych inwestycji zapowiedzianych przez dobrą zmianę jest realizowanych? Na Odrze widać jakieś inwestycje dotyczące żeglowności, spławności Odry?
To tak, jeżeli chodzi o żeglowność, to właśnie kolejny stopień wodny na Odrze, który w zdecydowany sposób poprawi gospodarkę wodną, ale i żeglugę, to będzie stopień wodny w Lubiążu, bo w zeszłym roku uruchomiono Malczyce. No to jest konieczność, to są takie konieczności hydrologiczne i hydrotechniczne, które trzeba robić, żeby rzeka w należyty sposób funkcjonowała, a przecież rzeka jest naszym dobrem wspólnym dobrem i powinniśmy o to zadbać, także już jest. Ponadto taka zasadnicza sprawa, to w górnej części Odry w przyszłym roku zostanie oddany do użytku zbiornik retencyjny Racibórz, który ma zasadnicze, kapitalne wręcz znaczenie w bezpieczeństwie przeciwpowodziowym. Także troszeczkę się robi. Ponadto są miejscowe prace utrzymaniowe, odtworzeniowe, a duże plany modernizacyjne dla odrzańskiej drogi wodnej są w przygotowaniu i po prostu teraz trochę cierpliwości będziemy mogli z tego wszyscy skorzystać.
My z panem kapitanem rozmawiamy od czasów, kiedy zajęliśmy się przedsiębiorstwem, które kiedyś nazywało się Odra Trans i sprzedażą właściwie wszystkich skarbów dotyczących żeglugi na Odrze jednej z prywatnych firm. Czy ten stan posiadania polskich kapitanów, armatorów zwiększył się? Czy jesteśmy w ogóle gotowi do takiego konkurowania na rynku transportu rzecznego?
To, o czym pan wspomniał, o tym, o czym pan redaktor wspomniał, no to był taki no niezbyt ciekawy moment w historii żeglugi. W tej chwili gro floty funkcjonuje za naszą zachodnią granicą, czyli na terenie Niemiec, Holandii, w ogóle tamtych państw zachodnioeuropejskich. Natomiast Polska stoi przed bardzo ciekawym wydarzeniem. Po prostu będziemy odtwarzać flotę śródlądową po to, żeby wrócił odpowiedni tabor na nasze szlaki. Chciałbym tutaj powiedzieć pewną rzecz z historii i to bardzo znamienną, że w latach 70. polska flota śródlądowa była najprężniej rozwijającą się flotą śródlądową w Europie. Polska w tamtych latach, w latach 60., 70., to znaczy w 60., wprowadziła jako seryjny twór, zestaw pchany, byliśmy pierwsi w Europie, wynalazcami tego systemu są Francuzi, wdrażali to Amerykanie u siebie. Natomiast w Europie to my Polacy wprowadziliśmy ten system, który jest podstawą w tej chwili rentownego transportu wodnego. Także stoimy przed nowym wyzwaniem prowadzenia jeszcze bardziej nowoczesnej floty, jak ta, która była kiedyś. Na razie jej nie ma. Na razie jej nie ma na polskich szlakach, bo tak jak powiedziałem, ona funkcjonuje na europejskich, na zachodnioeuropejskich szlakach, ale wróci, ale na pewno wróci.
Czyli pan kapitan jest optymistą, a jak pan odebrał decyzję wczorajszą Związku Nauczycielstwa Polskiego o zawieszeniu strajku?
Muszę się przyznać, że nie słuchałem wiadomości, ale tym, co pan mi przekazuje, jestem podbudowany. Nie należy właśnie w ten sposób działać ze szkodą dla naszych dzieci i dla naszej młodzieży. Jeżeli strajk został zawieszony, to znaczy, że idzie wszystko w dobrym kierunku. Jestem tym mocno podbudowany.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Czesław Szarek, kapitan żeglugi śródlądowej, był gościem Poranka Wnet. To była taka nietypowa prognoza pogody z dodatkowym komentarzem gospodarczym. Oczywiście pięknie i ciepło będzie w całym kraju. I teraz jeszcze informacja, że imieniny obchodzą Maria i Marcel, a w Kościele Powszechnym 26 kwietnia przypada wspomnienie świętego Kleta, a właściwie Anakleta, i przeczytam państwu, kim był Anaklet. Żył w I wieku, był trzecim papieżem. Według najstarszego przekazu papieżem miał być drugim z kolei po Linusie, następcą świętego Piotra, czyli trzecim ojcem świętym. Za jego pontyfikatu w Imperium Rzymskim po raz kolejny rozpoczęto prześladowanie chrześcijan. Tradycja chrześcijańska zachowana w kościele przypisuje Anakletowi ustanowienie 25 prezbiterów w Rzymie i zbudowanie nagrobka w miejscu pochowania świętego Piotra. On też miał zapoczątkować zwyczaj rozpoczynania pism papieskich słowami pozdrowienie wam i apostolskie błogosławieństwo. Został męczony za cesarza Domicjana. Podawana jest data 26 kwietnia 88 rok. Jego imię jest wymieniane w kanonie rzymskim. Klet dzisiaj jest patronem dnia. Patrzymy na zegarek, jest godzina 7:17, ponieważ wiosna wybuchła, a na Saskiej Kępie rzeczywiście pachnie bez, to posłuchajmy Maryli Rodowicz. Oczywiście wczoraj informacją dnia było zawieszenie strajku przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Z ciekawością spojrzałem dzisiaj na Gazetę Wyborczą, bo byłem zobaczyć, jaki tytuł, w jaki sposób Gazeta Wyborcza komentuje tytuł "Do zobaczenia jesienią". A my tuż po tej informacji Łukaszowi Jankowskiemu w Sejmie udało się porozmawiać z panią premier Beatą Szydło.
Dobra decyzja, mimo że tylko zawieszony, byłoby lepiej pewnie, gdybyśmy dzisiaj usłyszeli, że strajk jest zakończony, ale to jest dobra decyzja, z której się bardzo cieszę i też chcę podziękować za to, że została podjęta, bo dzięki temu maturzyści będą mogli w spokoju swoje matury, swoje egzaminy napisać i to przede wszystkim dzisiaj o nich wszyscy musimy myśleć.
Pani premier, to otwiera nową furtkę w negocjacjach, to otwiera teraz możliwość, żeby już we wrześniu ta akcja strajkowa nie powróciła do polskich szkół?
Wierzę w to głęboko, że jesteśmy w stanie przez te kilka miesięcy wypracować różne rozwiązania i będziemy w stanie mogli przygotować takie projekty, które będą zaakceptowane również przez partnerów społecznych. To jest odpowiedzialność nasza wspólna. To musimy podjąć ten trud i my, czyli przedstawiciele rządu i partnerzy społeczni. Jutro jest okrągły stół. Zapraszamy do tego, żeby do tego okrągłego stołu usiąść i mamy nadzieję, że partnerzy społeczni będą chcieli rozmawiać.
Stoimy na galerii sejmowej, spoglądamy z panią premier Beatą Szydło na salę posiedzeń. Tam trwa debata nad ustawą maturalną, tak zwaną, którą przygotował pan premier, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Czy ta ustawa spowodowała pani zdaniem, że ZNP dzisiaj zawiesza strajk?
Nie chcę się domyślać, jakie były powody decyzji pana broniarza. Chciałabym wierzyć, że on kieruje się przede wszystkim dobrem uczniów i tak odbieram jego decyzję. Natomiast rząd konsekwentnie przeprowadzi ten projekt ustawy, dlatego że on jest po prostu potrzebny, wypełnia pewną lukę prawną i daje gwarancję tego, że matury bez względu na wszystko się odbędą.
Trzeba dodać do tej wypowiedzi, że wczoraj w nocy odrzucił Sejm wotum nieufności w stosunku do pani minister edukacji Anny Zalewskiej. Studio Wnet. Mobilne Studio Wnet, Łukasz Jankowski, który wczoraj przez cały dzień obserwował to, co dzieje się, co działo się przy ulicy Wiejskiej. Dzień dobry, Łukaszu.
Dzień dobry Państwu. Cały dzień i kawałek nocy również.
Czyli byłeś świadkiem tego odrzucenia wotum nieufności w stosunku do pani minister edukacji.
To już była ta część nocy, kiedy byłem poza gmachem parlamentu, ale debatę udało się wysłuchać i ona była znacznie mniej emocjonująca, niż można było się spodziewać. Już sama informacja, która przyszła w godzinach południowych, około południowych, że ZMP zawiesiła strajk. W zasadzie nie wiadomo, co to oznacza prawnie, bo nie bardzo jest taka konstrukcja prawna, która mówi, że się strajk zawiesza, potem się go odwieszcza. Wszystko budzi wątpliwości, ale ta informacja bardzo obniżyła temperaturę sporu, także temperaturę debaty nad wotum nieufności wobec minister edukacji Zalewskiej, edukacji narodowej pani Anny Zalewskiej. Dużo też argumentów padło na samej Komisji Edukacji Narodowej, gdzie ten wniosek był opiniowany. Potem już debata na sali plenarnej była tylko lipowtórzeniem tych argumentów, które padały wcześniej, ale warto, żeby odczuć poziom tej debaty i poziom argumentacji, jaką się posługiwała opozycja, to warto zacząć od pani poseł Urszuli Augustyn, która była wnioskodawcą projektu i uchwały o wotum nieufności. Posłuchajmy, co pani poseł powiedziała na początku tej debaty, nocnej debaty sejmowej o wotum nieufności dla minister Anny Zalewskiej.
Minister Zalewska jest nieobecna w ostatnich dniach. Nie prezentuje swoich ustaw, nie prowadzi negocjacji. Nikt nie chce z nią rozmawiać, nikt jej nie wierzy. Zresztą proszę spojrzeć na zegarek. Pora, o której debatujemy, świadczy też o tym, że doskonale wiecie państwo, że mamy rację. Wstydzicie się swojej koleżanki. To, co chcę teraz powiedzieć, to będzie, proszę państwa, akt oskarżenia wobec tego, co uczynił PiS polskiej oświacie. Pierwszy i najważniejszy zarzut. Zarzut fundamentalny. To próba zniszczenia polskiej szkoły. Tak, drodzy państwo, nie mam najmniejszych złudzeń. Doprowadziliście oświatę do stanu całkowitego kryzysu. Zrujnowaliście edukację. Poniżyliście nauczycieli. Zniszczyliście oświatowe tradycje i dorobek ostatnich dekad. Dlaczego to robicie? Otóż dlatego, że lubicie ludźmi manipulować. A słabo wykształconym, nieświadomym swoich praw obywatelem byłoby manipulować łatwo. Można by mu w nieskończoność podawać propagandową papkę z TVP i umacniać, jak w dyktaturach, własny rząd. No tak. Dzisiaj zresztą pan minister Dworczyk wzywał nas wszystkich do działań, przyspieszonych działań ponad podziałami. Co prawda on nas namawiał także do psucia prawa, ale chcę zapytać, dlaczego takich działań ponad podziałami nie stosujecie wobec nauczycieli?
I taka była poetyka oskarżeń, dość ogólna i pokazująca całą paletę dyskusji politycznej, czysto politycznej, być może mało merytorycznej. Wydawało się w tej debacie więcej zarzutów konkretnych wobec minister Anny Zalewskiej padnie, ale większość argumentów opozycji właśnie oscylowała dookoła mówienia o dyktaturze i woli utrzymywania Polaków w nieświadomości. Z tą argumentacją oczywiście nie zgadzała się strona rządowa, a sam premier Mateusz Morawiecki, który wczoraj musiał bronić aż dwóch swoich ministrów, bo zanim doszło do debat nad wotum nieufności wobec Anny Zalewskiej, odbyła się inna debata o innym wotum nieufności wobec innego ministra, wobec ministra Marka Gróbarczyka, odpowiedzialnego za gospodarkę morską i żeglugę śródlądową. Tamta debata była krótsza, bo i problemów było mniej do omówienia, a przy okazji debaty o odwołaniu Anny Zalewskiej pan premier podkreślał dorobek tego, co się udało minister edukacji zrobić przez ostatnie 3,5 roku. Także wskazywał na te działania symboliczne, jak przywrócenie historii do szkół. Posłuchajmy, co powiedział premier Mateusz Morawiecki wczoraj w czasie debaty.
Pani minister podjęła się bardzo trudnej sprawy, bardzo trudnego zadania, naprawy polskiego szkolnictwa. I to zadanie to jest zadaniem, które odpowiada na problemy, które nie pojawiły się tylko w ostatnich 10 latach, a nawet nie tylko w ostatnich 20 latach, tylko przecież weźmy pod uwagę, w jakim systemie żyliśmy. Żyliśmy w systemie komunistycznym, któremu to systemowi nie zależało na tym, żeby wychowywać polskich patriotów, ludzi, którzy byli wszechstronnie wykształceni i którzy poprzez to mogli zagrozić tamtemu systemowi. To 45 lat komunizmu. Potem III Rzeczpospolita, w trakcie której likwidowano lekcje historii. I patrząc na wiele zmian, które pani minister poczyniła, chciałbym w pierwszej kolejności podziękować za to, pani minister, za to, że odbudowała pani lekcje historii, że w liceum, które w czasach Platformy Obywatelskiej tylko w pierwszej klasie były lekcje historii, a potem łączone z innymi przedmiotami, my przywróciliśmy lekcje historii, coś niezwykle fundamentalnego dla budowy świadomości narodu całego. To pierwsza bardzo ważna zmiana. Trudna, ale i konieczna reforma edukacji była bardzo mozolnie przygotowywana. Ja przypomnę tylko, że pani minister w procesie konsultacji w różnych formach odniosła się do 60 tysięcy osób. 60 tysięcy osób było włączonych w różnego rodzaju ankiety, pytania, dyskusje, debaty, panele. Tak szeroko dyskutowana była reforma, którą pani minister Zalewska wdraża. I Polacy opowiedzieli się i dzisiaj opowiadają się cały czas za głównymi zrębami tej reformy, którą pani minister zaproponowała.
Właśnie uciekł Łukasz Jankowski z eteru. Nie słychać Łukasza Jankowskiego. Za chwilę pojawi się. Cóż się stało, będziemy wiedzieli, ale dobrze. Wykorzystamy ten moment i posłuchamy Golec Orkiestra.
Wczoraj odbyło się jedno z ostatnich, to warto pamiętać, posiedzenie Sejmu tej kadencji i nie samą edukacją. Wczoraj Sejm żył, udało się wczoraj przyjąć nowelizację ustawy o programie pomocy dla rodzin 500+. Tej ustawie, którą zapowiadało ugrupowanie rządowe w czasie swojej konwencji, która rozszerza świadczenie na każde dziecko, jak podkreślała minister Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, to rozwiązanie ułatwia i rozwiązuje większość problemów, które do tej pory były przy tym świadczeniu, czyli kwestie wypłacania pomocy dla dzieci, które przebywają w państwowych domach dziecka, wsparcie dla matek samotnie wychowujących jedno dziecko, czy dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi, i te wszystkie problemy znikają. Teraz to staje się powszechne świadczenie i znika ten element socjalny, bo teraz każdy dostanie 500+, tak mówiła wczoraj z trybuny sejmowej minister Rafalska, i chyba wszystkich przekonała, bo były pojedyncze głosy sprzeciwu i przy głosowaniu nad przyjęciem tej ustawy tylko kilku posłów nacisnęło czerwony guzik z napisem nie i chciało tę ustawę odrzucić. No a do tego wraca debata, bo to już 9. ustawa o nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, którą wczoraj się zajął Sejm. Ustawa na początku była bardzo kontrowersyjna, ale szkolnictwo rządowe postanowiło wyjąć z tej ustawy najbardziej kontrowersyjne zapisy dotyczące immunitetu sędziów, dotyczące procedury wyboru pierwszego z prezesa Sądu Najwyższego, i taka ustawa okrojona została też przyjęta. Ta ustawa daje duże kompetencje, zwiększa kompetencje Krajowej Rady Sądownictwa w zakresie wyboru sędziów Sądu Najwyższego, i tym wczoraj Sejm się zakończył, a dzisiaj odbędzie się jeszcze jedno czytanie ustawy o Państwowej Agencji Geologicznej.
I o tej ustawie w Popołudniu Wnet będzie rozmawiał Łukasz Jankowski. Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję. Jest godzina 7:39.